Gość dnia w Radiu Rodzina.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan profesor Dariusz Zalewski, pracownik Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wydział Bioinżynierii Zwierząt. Witam serdecznie.
Witam.
Dzisiaj z panem profesorem rozmawiać będziemy na temat, który ostatnio staje się bardzo popularny, czyli na temat wilka. Czy ten wilk taki straszny, czy nie do końca taki straszny? Może spróbujemy sobie dzisiaj na ten temat odpowiedzieć, a na sam początek, panie profesorze, jak to jest z populacją wilka w Polsce? Czy jest ona aż tak mała, że musimy nieustannie chronić tego drapieżnika, czy może jest już przynajmniej stabilna?
Na dzień dzisiejszy powiedzmy sobie jasno, że dzisiaj w Europie pojawił nam się poważny problem związany z tego rodzaju już przywróceniem populacji wilka na terytorium niemalże większości krajów europejskich. Dzisiaj słyszymy o informacjach chociażby z krajów Beneluxu, gdzie powiedzmy sobie wilka nie było od prawie półtora wieku. W krajach powiedzmy sobie takich jak Francja, Niemcy, Polska, wszystkie kraje nadbałtyckie, powiedzmy sobie Skandynawia, południe Europy, Włochy, można powiedzieć, że są krajem niemalże zawilczonym, jeżeli to takiego określenia można użyć. Jest dzisiaj tak naprawdę, my stoimy przed poważnymi decyzjami w zakresie dalszego stanu ochrony, powiedzmy sobie, wilka, żebyśmy mogli go rzeczywiście skutecznie chronić dla przyszłych pokoleń, bo z całą pewnością populacja wilka w Europie została uratowana, skutecznie ochroniona i z całą pewnością już nie powinien to być gatunek ściśle chroniony, choć dzisiaj między innymi decyzje chociażby Stałego Komitetu Konwencji Berneńskiej jednoznacznie, można powiedzieć, wykazują działania w kierunku osłabienia ochrony tego gatunku, również z punktu widzenia przepisów europejskich, i miejmy nadzieję, że tak się stanie, bo rzeczywiście wilka w Europie w wielu krajach mamy zdecydowanie za dużo.
To jest gatunek, o którym można było, myślę, zapomnieć przez wiele lat, także w Polsce. Nauczyliśmy się funkcjonować w takiej rzeczywistości, gdzie jesteśmy nie tylko my bezpieczni, ale także bezpieczne są nasze zwierzęta i domowe, i gospodarskie. Nie trzeba ich dodatkowo zabezpieczać, a w ostatnim czasie pojawiło się pewnie bardzo wiele różnych kolizji związanych z działalnością człowieka i z populacją wilka. Ja tak tylko nadmienię, że nawet na terenie tutaj naszej diecezji nieopodal mamy watahy wilków, czy to w okolicach Brzezin czy Antonina, gdzie nie są to żadne rezerwaty czy wielkie parki, a w sąsiedztwie tych lasów przecież mieszkają ludzie, tak wielu z nas chodzi tam na spacery. Czy ta kolizja człowieka i wilka jest widoczna, czy to się zdarza, czy to są po prostu tylko jakieś odosobnione, pojedyncze przypadki?
Ja powiem tak, w 2008 roku pan profesor Jędrzejewski, znany ekspert z branży ochrony dużych drapieżników z Białowieży, opublikował taką pracę, w której wykazywał, wtedy byliśmy, można powiedzieć, na początku drogi ochrony, czy może w połowie drogi ochrony populacji wilka i w kraju, i w Europie, gdzie wówczas wykazał, że w Polsce w zasadzie mamy gdzieś około 1/4 terytorium Polski, gdzie wilk mógłby występować i są dla niego właściwe warunki do jego egzystowania. Dzisiaj wiemy, że w zasadzie wilka mamy wszędzie. Nawet na bazie, patrząc na Atlas Ssaków Polski, który prowadzony jest przez środowisko naukowe Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, mowa jest o tym, że wilk występuje co najmniej na 45% terytorium Polski, ale dzisiaj również z innych informacji, również tych naukowych, mamy, że w zasadzie wilk występuje dzisiaj wszędzie. I to, co kiedyś uważaliśmy, że wilk występuje tylko i wyłącznie w dużych kompleksach leśnych, że to jest jego właściwe środowisko. Dzisiaj można powiedzieć, że musimy to nasze zdanie zmienić, bo wilka dzisiaj spotykamy niemalże wszędzie. Były też takie ankiety prowadzone wśród nadleśnic i dzisiaj praktycznie w ponad 95% nadleśnic w Polsce na terytoriach występują wilki, czyli możemy powiedzieć, że wszędzie w Polsce dzisiaj spotykamy wilki, a myślę, że jako, że to jest specyficzny gatunek, który na przestrzeni, można powiedzieć, dziejów był traktowany, powiedzieć, bardzo skrajnie. I my dzisiaj chyba jesteśmy na takim również etapie, że w przeszłości żeśmy chronili, można powiedzieć, że zabijaliśmy wilki bez żadnych ograniczeń. I dzisiaj można powiedzieć, że jesteśmy po drugiej stronie skrajności, czyli ekstremalnej ochrony wilka, która została, można powiedzieć, w pewnym sensie w XXI wieku narzucona w Europie. I dzisiaj całe szczęście, że chyba zaczynamy dobrze postrzegać rzeczywistość i w najbliższym czasie miejmy nadzieję, że to się zmieni, bo rzeczywiście wilk moim zdaniem staje się poważnym zagrożeniem dla społeczeństwa, wielu społeczeństw, które funkcjonują w przestrzeni. I z tego sobie, powiedzmy sobie, już nie będziemy się porównywać z mieszkańcami Bieszczad chociażby, bo ten problem w Bieszczadach jest już od wielu, wielu lat, gdzie rodzice nie puszczają dzieci samych do szkoły, tylko muszą je odwozić albo odprowadzać. A dzisiaj rzeczywiście spotykamy wilki w miejscach, w których kiedyś byśmy sobie nigdy nie wyobrażali, że wilk może występować. A to wszystko wynika z tego, że dzisiejszy stan populacji wilka z całą pewnością od kilku wieków, ja nie wiem, czy w ogóle mieliśmy na terytorium naszego kraju kiedykolwiek tak ogromne zagęszczenie populacji wilka w Polsce. I to sobie trzeba, może to ogromne przesadnie, bo to może wzbudzać taki może niepokój, a więc może powiem, tak duże zagęszczenie nigdy od wielu, wielu wieków na terytorium Polski. Czegoś takiego nie było, a tak naprawdę to nie wiemy, czy w ogóle kiedyś tak duże zagęszczenie występowało, bo pamiętajmy, że ten duży drapieżnik musi konsumować odpowiednią ilość żeru, a żerem jego jest mięso, nazwijmy sobie, w związku z powyższym musi zabić odpowiednią ilość ofiar, aby mógł egzystować. W związku z tym, że dzisiaj stany chociażby dużych kopytnych mamy historycznie również bardzo wysokie. Wynika to z kilku jak gdyby kwestii. Dlatego też można powiedzieć, że warunki do funkcjonowania tej populacji dużych drapieżników, w tym szczególnie wilka, który jest znakomicie bardzo plastyczny i znakomicie odnalazł się w tej nowej rzeczywistości przełomu XX i XXI wieku, rzeczywiście bardzo dynamicznie rozwija się, no ale człowiek powinien odpowiednio również dbać o tą równowagę w świecie przyrody.
No to zapytam teraz, skoro już ten temat poruszyliśmy, jakiego rodzaju zwierzęta wchodzą w skład menu wilka?
Oczywiście kluczowo, tak byśmy mogli powiedzieć, tradycyjnie mówimy o dużych kopytnych, a więc w głównej mierze wilk. I to jest numer jeden wilk, zaraz powiem dlaczego. Na pewno sarna. Na pewno również, kiedyś niegdyś mówiliśmy, również dziki, ale jako, można powiedzieć, w kolejności dopiero trzeciej, czwartej, można byłoby powiedzieć. Ale najlepszą taką ofiarą, powiedzmy sobie, w naszym tutaj regionie, to z całą pewnością był jeleń dla wilka, gdyż no, jako że wilki polują w watahach, te watahy składają się, powiedzmy sobie, z 4-7 osobników, a dzisiaj nierzadko spotyka się watahy liczące kilkanaście nawet osobników, co nie jest rzadkością. To też świadczy o o dynamice wzrostu liczebności tego gatunku. W związku z powyższym, jako że tam między innymi jest bardzo, można powiedzieć, że ścisła hierarchia między innymi spożywania ofiary, zaczyna się od osobników najwyżej postawionych w hierarchii stada do najniżej, a więc żeby, jako że dzisiaj różne są oczywiście informacje, że wilk zjada mniej więcej, powiedzmy sobie, w granicach 3-5 kg na osobnika, taka jest jego porcja dzienna, tak byśmy mogli powiedzieć, ale te informacje są w zależności od badań dość rozbieżne. Generalnie w związku z powyższym, jeżeli on zjada taką ilość, na przykład 3 kg, a jest tych osobników 10, no to powiedzmy sobie jasno, ta sztuka musi być odpowiednio duża. Jeżeli jeszcze weźmiemy, że bardzo często ten wilk zjada, w zasadzie zjadają 60-70% tej ofiary, a duża część, jeszcze duże skrawki, nazwijmy sobie, zostają dla innych drapieżników, dla ptactwa i mniejszych organizmów. W związku z powyższym ta sztuka musi być odpowiednio duża, żeby rzeczywiście wszystkie osobniki w watasze zaspokoiły przynajmniej głód na dzień, powiedzmy sobie, dwa, jeżeli już tak byśmy to przeliczali. Dzisiaj mówi się o tym, że watacha wilków musi praktycznie co drugi dzień upolować co najmniej jedną sztukę dużej zwierzyny, czyli właśnie jelenia, sarny. Ta sarna może nie wystarczyć dla dużej watachy. To jest jak gdyby takie kluczowe zapotrzebowanie. Dzisiaj badania między innymi w Białowieży prowadzone, mówiono o tym, że watacha, powiedzmy sobie, funkcjonująca na 10 tysiącach hektarów kompleksu leśnego, potrzebuje łącznie, zresztą watacha wilków, czyli taka 5-7 osobników plus, powiedzmy sobie, rodzina rysia, potrzebuje, powiedzmy sobie, w ciągu roku około i były bardzo rozbieżne te dane, od, powiedzmy sobie, tam 7, 8 do 10, 13 nawet ton dziczyzny. Tyle muszą upolować te duże drapieżniki, a więc to jest jak gdyby również ogromny wpływ tego dużego drapieżnika na populację ofiar, czyli tych dużych kopytnych, które czyli dużych kopytnych, dużych gatunków zwierzyny, jeleni, saren, dzików. Także to są te trzy gatunki, można byłoby powiedzieć. Jak zaczyna brakować żeru, to oczywiście wszystkie mniejsze również mogą być ofiarami, a powiedzmy sobie, w kolejnym etapie, jako że dzisiaj mamy wilka, spotykamy w różnych, już nie tylko w lasach, bo w tych lasach po prostu nie ma dla niego miejsca, jako że to jest gatunek bardzo specyficzny, on jest typowym terytorialistą, nie toleruje osobników z innych watach nad swoim terytorium. W związku z powyższym te terytoria są ściśle, można powiedzieć, że określone, takiej właśnie wielkości 10-30 tysięcy hektarów. My dzisiaj wiemy, że w tym lesie bardzo często te terytoria są już pozajmowane, w związku z powyższym, a rocznie rodzi się 25-30% osobników stada podstawowego, czyli ten przyrost zrealizowany roczny jest naprawdę duży w populacji wilka. To znaczy, proszę Państwa, jak mamy powiedzmy sobie 3-4 tysiące, przykładowo 3-4 tysiące wilków, populację przykładowo tak liczącą, to rocznie można powiedzieć, że mamy plus 1000 wilków. No bo przecież to jest prosta matematyka, tak byśmy mogli powiedzieć. W związku z powyższym ta presja, te osobniki, które nie mają już tych najlepszych terytoriów, tych typowo leśnych, szukają swoich terytoriów, większe one są, muszą być odpowiednio poza. W tym również zbliżają się do nas coraz bliżej. Dlatego my coraz częściej spotykamy wilki w naszej okolicy, w naszym obejściu, prawda? Dzisiaj przecież w aglomeracjach miejskich często gdzieś tam na obrzeżach widujemy wilki. No i w związku z powyższym również i ofiary dochodzą nam kolejne, czyli zwierzęta gospodarskie. Potem dzisiaj mamy taki, myślę, że dość drastyczny element, jak porywanie czy zagryzanie psów. które chronią, powiedzmy sobie, gospodarstw, czy naszego dobytku, czy naszych po prostu pupili, których dzisiaj ja kilka lat temu byłem, już kilka lat temu byłem w Bieszczadach u jednej z rodzin, która w miejscowości mieszkała. I mówi, że u nich, i przekazywali mi, że oni w zasadzie, jak się tylko ściemi, to nie wypuszczają psa na to, żeby sobie wybiegł na podwórko, które jest ogrodzone oczywiście, tylko wychodzi się z nim ewentualnie na smycze, jeżeli jest taka konieczność, bo jak się go tylko wypuści, to może już nigdy nie wrócić. No to też świadczy o czymś. Dzisiaj przecież mamy przypadki rolników, którym kilka, powiedzmy sobie, psów w ciągu jednego sezonu zażarły niestety wilki. No i to zaczyna być, powiedzmy sobie, znowu niebezpieczne, bo wychodzimy rano, powiedzmy sobie, nie wiem, do pracy, no a gdzieś tam na podwórku mamy ślady krwi i swojego pupila w fragmentach. Ja wiem, że to dość tak może katastroficznie o tym mówię, ale warto na to również z punktu widzenia dzisiaj, myślę, że głównym problemem to jest problem społeczny, bo ochrona dużych drapieżników, w tym dzisiaj szczególnie wilka, to jest kwestia akceptacji społecznej dla ochrony tego gatunku. Jeżeli my nie będziemy z punktu widzenia, bo ja oczywiście patrzę na ten gatunek jako na jeden z kluczowych z całą pewnością gatunków w biocenozie, który powinien być, jest on trwałym elementem łańcucha pokarmowego i trudno sobie wyobrażać, jeżeli nam się udało odtworzyć tą populację, to należy wszystko zrobić, żebyśmy ją utrzymali w stabilnym stanie. Tylko oczywiście musimy, ten stabilny stan musi uwzględniać wiele aspektów tych przyrodniczych, bo przecież jest tu ogromny wpływ na populację ofiar chociażby. W tym, powiedzmy sobie jasno, nienaturalne, bo niektórzy mówią, że mamy naturalne środowisko bytowania, powiedzmy sobie, dzikich zwierząt i przyroda sama się wyreguluje. Nie, my tak żeśmy zmienili to środowisko. No, ono jest tak zaantropomorfizowane, że tak naprawdę te dzikie zwierzęta w wielu przypadkach bez naszej pomocy często nie są w stanie przetrwać. A nam przecież zależy na tym, żeby zachować tą przyrodę jak najmniej naruszoną dla przyszłych pokoleń. W związku z powyższym chcielibyśmy, żeby były i te wilki, ale i jelenie, i dziki, i inne gatunki, które znajdują się dzisiaj, faktycznie są zagrożone pod ochroną gatunkową. To powinno być naszym priorytetem. No i w pewnym momencie, jeżeli widzimy, że jakaś populacja gdzieś przekroczyła jakieś granice dopuszczalności to funkcjonowania, to po prostu musimy odpowiednio reagować. Póki co chyba na razie się tylko i wyłącznie przyglądamy temu.
No i tutaj chciałbym zadać może takie kontrowersyjne pytanie. Czy my jako ludzie mamy się czego obawiać ze strony wilka?
Powiem tak, może nie powiem tak zupełnie, tak jakby może wszyscy chcieli usłyszeć, ale moim zdaniem z całą pewnością należy mieć poważny respekt do obecności wilka w okolicach osad, miejscowości, a dzisiaj coraz częściej się z tym spotykamy. I tak naprawdę to na służbach ochrony przyrody w Polsce, bo to pod ich jurysdykcją są gatunki znajdujące się pod ochroną gatunkową, jest, aby odpowiednio zareagować. My, proszę Państwa, po tylu latach nie mamy ani żadnej strategii zarządzania tym gatunkiem, ani nawet nie mamy żadnego monitoringu. Oczywiście nie prowadzimy monitoringu i nie zrobiliśmy w ostatnich od ponad 22 dekad nie zrobiliśmy rzetelnej inwentaryzacji populacji tego gatunku. I to, co ostatnio nawet miałem okazję rozmawiania z wysokimi urzędnikami resortu środowiska, nie planują nawet takich działań, przynajmniej w takiej rozmowie kuluarowej. Więc mam nadzieję, że w najbliższym czasie jednak po ostatniej chociażby decyzji komisji stałej Komitetu Konwencji Berneńskiej, przyjdzie jakieś upamiętanie i zmiany również przepisów unijnych, w pewnym sensie może wymuszą aktywne działanie naszych służb. W głównej mierze powinni dbać o o ochronę, można powiedzieć, społeczeństwa. O, tak byśmy mogli również to spuentować, bo rzeczywiście wilk może być, myślę, że już w niektórych miejscach jest poważnym zagrożeniem. No i cieszmy się, że póki co żadnych przypadków takich rzeczywiście ekstremalnych nie mieliśmy. No i czas na opamiętanie, tak bym to powiedział. Choć w ustach na pewno naukowca brzmi to nieco przesadnie, to jednak myślę, że dzisiaj czas najwyższy się opamiętać i myślę, że jest jeszcze czas. No, taką mam nadzieję.
To jeszcze zapytam, bo my tak bardzo w Polsce lubimy zerkać na to, co dzieje się w Unii Europejskiej, na to, co robią inne kraje unijne. Czy w niektórych krajach unijnych populacja wilka jest regulowana, czy wszędzie jest on tak puszczony zupełnie swobodnie jak w Polsce?
To bym powiedział, dwie kwestie poruszę. Nie, we Francji przykładowo Francuzi, u których wilki pojawiły się po raz pierwszy, jak gdyby rekolonizowały, można powiedzieć, po wielu latach teren Francji. W 1992 roku pojawił się pierwszy wilk. Dzisiaj szacuje, w 2023 szacowano już na około 1000 sztuk, gdzie tam powiedziano, że może być 500 wilków w ramach tej strategii francuskiej. I jest określone, że u nich w kraju, na terytorium Francji, może być 500 wilków i wszystko, co jest powyżej, należy usuwać. Oni tak naprawdę pozyskanie roczne mają na poziomie około 180 wilków, redukują swoją populację, ale ostatnio też im jest, pomimo tej regulacji, dalej ona im niestety wzrasta i te 500 sztuk nie utrzymują. Szwedzi ustalili, że Szwecja, potężny kraj, lesisty, ustalili, tam się pojawiły wilki w 1998 roku, ustalono tam limit taki, powiedzmy sobie, że powinno tam być 200-300, około 200-300 wilków. Na terenie Szwecji dzisiaj mają ich więcej, no i rocznie regulują w granicach tam 70-80 sztuk. Wszystkie kraje nadbałtyckie, Łotwa, Estonia, Litwa, regulują liczebność. Słowacy przez wszystkie lata praktycznie regulowały, choć obecnie wstrzymano od 2021, za tym trendem europejskim, powiedzmy sobie, poszli. A ja bym chciał jeszcze przy tej okazji może powiedzieć, bo cała Europa bardzo często jeszcze w tych latach 90. i dzisiaj też chciała uczyć nas, między innymi, ochrony przyrody. Tak naprawdę to ta Europa powinna do nas już wtedy przyjeżdżać, już tym bardziej może dzisiaj, chociaż niektóre przykłady nie są dobre, powinna przyjeżdżać i uczyć się, jak chronić przyrodę, bo ja nie zapomnę, jak w latach właśnie, końcówka lat 90. pani chyba Brigitte Bardot, do dawna świetność aktorska, przyjechała i namawiała naszego prezydenta ówczesnego, że trzeba koniecznie wilki chronić, gdzie już we Francji dawno je, powiedzmy sobie, wybito i pierwsze sztuki pojawiły się, jak zresztą wspomniałem. A my tak naprawdę wprowadziliśmy ochronę wilka, ochronę gatunkową od 2001 roku, kiedy stan populacji wilka w Polsce był naprawdę stabilny. Wówczas szacowaliśmy, że mamy 500-600 osobników wilków, gdzie w latach 70., w połowie lat 70. rzeczywiście był krytyczny stan populacji wilka i on kształtował się na poziomie, szacuje się, 100 osobników, może 150-200, nie więcej. I wtedy, co jest znowu ciekawe, wtedy przekazano tego wilka myśliwym, bo wprowadzono wilka na listę zwierząt łownych z całorocznym okresem ochronnym. To tak naprawdę znowu dzięki myśliwym i ochronie ówczesnej spowodowaliśmy, że w końcu lat 90. populacja praktycznie liczyła około 500 osobników i żeśmy już ją regulowali. Liczebnie tam 50-70 sztuk rocznie wilków było eliminowanych. I powiem tak, myślę, że już wówczas mieliśmy sukces dotyczący ochrony, no ale poszliśmy w duchu europejskim, no co niestety, jak się okazuje, ostatecznie wyszło jak wyszło.
Moglibyśmy powiedzieć, że dzisiaj tym duchem europejskim jest raczej regulowanie populacji niż jej taka ślepa ochrona. A
No
ja
tak.
tutaj chciałbym jeszcze jeden temat przy okazji zaczepić, dlatego że populacja wilka rozrosła się no, z wiadomych względów. Wyeliminowano wściekliznę wśród dzikich psowatych. Pojawiła się baza żerowa, wolny teren do zagospodarowania. Oczywiście populacja poszybowała w górę, ale pytanie jeszcze jest inne. Czy nawet gdybyśmy zapragnęli dzisiaj tą populację regulować, utrzymać ją w ryzach, to czy znajdą się chętni, którzy będą chcieli tą populację regulować?
No powiem tak, no dzisiaj jest to odpowiedzialność państwa. Jest to gatunek znajdujący się pod ochroną gatunkową i ja myślę, że tak powinno być. Póki co, tak byśmy mogli powiedzieć. Ale no trzeba stworzyć, trzeba po pierwsze przeprowadzić praktycznie natychmiast inwentaryzację, ocenę zagęszczenia, liczebności tej populacji. Dzisiaj są metody, które spokojnie pozwolą nam określić przynajmniej ten poziom minimum. Po drugie, może równolegle już przygotowywać strategię zarządzania tą populacją. Taka strategia była już w 2011 przygotowana, tylko tak naprawdę gdzieś tam w szufladach ministerialnych z całą pewnością spoczywa, czy w szufladach Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. I to są jak gdyby dwa pierwsze kluczowe elementy. Różne są warianty, powiedzmy sobie, regulacji liczebności. Francuzi mają specjalną ekipę, która zajmuje się, nazwijmy sobie, redukcją populacji. W innych krajach robią to myśliwi też na zlecenie odpowiednich służb ochrony przyrody. W związku z powyższym to wszystko jest do określenia i myślę, że to spokojnie możemy z całą pewnością zrealizować, tylko muszą się tym rzeczywiście zajmować profesjonaliści. My mamy w naszym kraju ludzi, którzy się rzeczywiście znają na pierznikach, w tym szczególnie między innymi na tym gatunku, jak chociażby profesor Okarma od 40 lat praktycznie poświęcił się pracy nad tym gatunkiem, a tak jak według mnie no niekoniecznie w ostatnim czasie wsłuchujemy się w jego opinię na ten temat, on te opinie ma bardzo, bardzo jednoznaczne, no i merytoryczne, z duchem można powiedzieć światowej nauki, a jednocześnie światowej ochrony, takiej skutecznej, aktywnej ochrony przyrody. I myślę, z całą pewnością wilk powinien podlegać właśnie takiej mądrej ochronie, bo przecież sztuką jest z jednej strony zahamowanie, jeżeli chronimy jakiś gatunek, zahamowanie spadku pierwszej kolejności, potem ustabilizowanie populacji na tym chociaż minimalnym poziomie, potem wdrożenie jak gdyby działań, które spowodują wzrost tej liczebności do poziomu właśnie jakiejś tam pojemności, nazwijmy sobie, z jednej strony pojemności środowiska naturalnego, a z drugiej strony dzisiaj szalenie ważne w przypadku na przykład dużych drapieżników, tej takiej pojemności społecznej akceptacji. Szalenie ważna rzecz. I to są kolejne etapy, coraz bardziej trudniejsze, bo im danego gatunku jest więcej, tym nam trudniej jest chronić skutecznie, a jednocześnie zyskiwać akceptację społeczną w odniesieniu do szczególnie do gatunków, które z jednej strony czynią szkodę, na przykład w gospodarce, a jeszcze trudniej w odniesieniu do gatunków, które z jednej strony czynią szkodę, ale z drugiej strony wzbudzają no, społeczny niekiedy lęk. Takim z całą pewnością jest wilk. Trudno się dziwić, bo to też są zaszłości historyczne nasze, powiedzmy sobie jasno, że ten wilk zawsze był jak gdyby pokazywany od tych wczesnych bajek dla dzieci przecież, na dobranockę o czerwonym kapturku chociażby, czyli ta wzbudzana była taka jakaś w pewnym sensie no, wrogość do tego gatunku. Przeszliśmy z tej wrogości do, można powiedzieć, że pluszowego pieska, no a tak naprawdę ta rzeczywistość powinna być z punktu widzenia przyrodniczego. No po prostu powinna być racjonalna, oparta na wiedzy i przyrodniczej, i również społecznie uzasadniona.
Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, więc można byłoby w kwestii życzeń odnośnie ochrony wilka także coś powiedzieć. I tutaj zapytam jeszcze o taką rzecz może mało popularną, ale jakie widzi Pan na dzisiaj największe zagrożenia dla ochrony wilka w Polsce, czy dla zagrożenia dla populacji wilka w Polsce?
Powiem tak, jeżeli nadal służby ochrony przyrody, za ochronę gatunków, zresztą cała zwierzęta wszystkie są własnością z państwa, za gatunki chronione znajdujące się pod ochroną gatunkową odpowiada państwo i resort właściwy do spraw środowiska, dzisiaj Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Jeżeli nie poczynią stosownych działań, te, o których powiedziałem, takich kluczowych, pierwszych, o których tutaj już wspomniałem, to rzeczywiście takim największym zagrożeniem to jest to, że ludzie wezmą sprawy w swoje ręce. To jest i tego ja się, powiedzmy sobie, szczególnie obawiam i życzyłbym sobie, żeby tak się nie stało. A tak się nie stanie, jeżeli rzeczywiście ludzie odpowiedzialni za stan ochrony wilków nie zaczną podejmować konkretnych, merytorycznych decyzji. Będą one oparte rzeczywiście na bazie wiedzy, będą one konsultowane z ludźmi, którymi również z punktu widzenia praktycznego jest to również bardzo istotne, więc z jednej strony nauka, ale z drugiej strony musimy konsultować to ze środowiskiem, gdzie wilki występują, bo oczywiście jak będziemy się pytać w Warszawie na Alejach Jerozolimskich albo w Sopocie na Molo, czy mamy chronić wilka za wszelką cenę, czy mamy kto robić, to oczywiście środowisko miejskie powie, że tak, my często jesteśmy totalnie wyalienowani ze społeczeństwa. Ja powiem szczerze, jako dydaktyk również przeraża wiedza młodego społeczeństwa a propos tego, co ją otacza, więc między innymi na temat znajomości gatunków dzikich zwierząt, które żyją wokół nich, czyli brak tej znajomości. Ja myślę, że to jest również pokłosie tego, że my mamy społeczeństwo niewyedukowane przyrodniczo. No jest również narażone na wszelkiego rodzaju indoktrynacje takie, powiedzmy sobie, zewnętrzne. No i z tego względu również uważam jednoznacznie, że sprawami ochrony przyrody powinni się tylko i wyłącznie zajmować profesjonaliści, praktycy, dla których rzeczywiście ochrona przyrody jest rzeczą kluczową, ważną, a nie tylko i wyłącznie kwestią emocjonalną.
Mam nadzieję, że tak też będzie i że wreszcie jakieś merytoryczne decyzje i wnioski powstaną. Ja bardzo dziękuję panu za tą rozmowę. Moim i państwa gościem był pan profesor Dariusz Zalewski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wydział Bioinżynierii Zwierząt. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Gość dnia w Radiu Rodzina.